To jest moje słowo dzisiaj dla was na temat powiększania swojego serca. Zwróciliście pewnie uwagę, że w ostatnim czasie mieliśmy takie słowa, które naciskają do przemiany, do zmiany swojego życia. Dzisiaj chciałbym powiedzieć troszkę o tej zmianie, o powiększeniu serca, które do jakiegoś konkretnego miejsca ma nas zaprowadzić. Jest związane z zadaniem, do którego Bóg nas powołuje. Przez 3 tygodnie mieliśmy słowo na temat jedności i co jest jej źródłem. Tydzień temu miałem takie słowo z drugiego listu Piotra, o uzupełnianiu naszej wiary cnotą, cnoty poznaniem, poznania powściągliwością, powściągliwości wytrwałością, wytrwałości miłością braterską, pobożnością, tak, pobożności miłością braterską, miłości braterskiej miłością. I to wierzę, że to jest taki czas, w którym Bóg do nas mocno mówi. Wiecie, wczoraj usługiwałem też na, głosiłem słowo na takiej konferencji dla chrześcijańskich biznesmenów i słuchałem świadectw ludzi, którzy są w biznesie. Powiem wam, że żyjemy w takim fantastycznym czasie, że Bóg chce coś wspaniałego uczynić. Mamy w tym roku od stycznia taką, mówię teraz o świadectwach, które docierają do mnie z różnych społeczności z całego kraju. Mamy takie bardzo ciekawe zjawisko. Biznesmeni mówią, że od stycznia mają weryfikację swoich biznesów. Sypią się im biznesy albo wzrastają, ale coś jest bardzo potrząsane. Widzą, że to jest związane z ich sercem, że Bóg chce dokonać czegoś w ich sercach. Pastorzy i ich rodziny chorują. Mieliśmy spotkanie w czwartek w naszym biurze, w kościele. I po raz kolejny modliliśmy się o kolejnych pastorów, ich dzieci, ich żony i o nich samych, żeby Bóg ich podniósł. Jest coś potrząśniętego. Dowiedziałem się też, że w tym roku, od stycznia do teraz do marca, jest taka ilość stwierdzonych przypadków w ogóle w świecie przemocy wobec rodzin, ile było stwierdzonych w całym zeszłym roku, w ciągu tych 3 miesięcy. Widzimy rzeczy też, jak ktoś obserwuje media, jest dużo zmian, dużo trzęsienia się. I wiecie, jest taki werset w Słowie, który mówi, że wszystko, co nie jest zbudowane na Bogu, będzie potrząśnięte, żeby się ostało to, czego potrząsnąć nie można. Wiecie, Bóg jest zainteresowany tym, żeby błogosławić nie ilość, ale jakość, z którego będzie mógł wzbudzić zupełnie coś nowego, swoje królestwo. Dlatego przychodzi takie zwrócenie naszej uwagi i świętych, i w świecie to potrząsanie widzimy, żeby ludzie zaczęli szukać Boga. W tym samym czasie docierają do mnie informacje. Zbyszek Dębski na przykład przekazał mi, że w tym roku strasznie wzrosła ilość kursów alfa w kościołach. Kilku pastorów mówi, że po prostu zaczyna przychodzić coraz więcej ludzi do kościoła w tym samym czasie i zaczynają szukać Boga. Wiecie, ja to widzę, wiecie, Bóg do nas mówi w różny sposób i czy my to słyszymy, zależy tylko od tego, czy zwracamy uwagę na to, ponieważ Bóg się nie narzuca. Tak jak Zbyszek czytał ten fragment, prawda? Bóg przychodzi też w powiewie. I w intymności, i w ciszy. Więc my widzimy te rzeczy. Ja widzę te rzeczy. Widzę rzeczy, które dokonują się u nas w kościele. Sam wylądowałem w szpitalu 3 tygodnie temu i to było ciężkie przeżycie dla mnie. Nie spodziewałem się. Słyszałem, że wyrostek robaczkowy to jest po prostu tak i już, bo to wycinają i później już człowiek nie ma problemu. I tak sobie żartowałem z lekarzem przed operacją, że będziemy steki jeść wieczorem i on mówi, tak, tylko nie krwiste. Z anestezjologiem rozmawiałem, wie, pani mi będzie kołysanki śpiewała, tak, ja panu tak zaśpiewam, pan zobaczy. I to, co się działo później przez 2 doby po operacji, to był dla mnie po prostu szok i wizyta w jakimś czyśćcu. Nie wiedziałem, kim jestem, moje myśli były opanowane torturami, nie mogłem nic czytać, nie mogłem rozmawiać. Zbyszek Walc odwiedził mnie w szpitalu, żeby się pomodlić i po tygodniu mi powiedział, jak już tak zacząłem normalnie patrzeć i mówić, powiedział, że się wystraszył. Wiecie, i coś jest fajnego. Od stycznia zaczęliśmy mocniej szukać sali dla nas i dalej szukamy. Gdzie jest jakieś ożywienie. Pastorzy się ożywili, przysyłają mi, inni pastorzy z innych kościołów podsyłają mi adresy do sprawdzania. Wiecie, to jest fajne, bo to tak nie ma. Wiecie, biznesmeni zaczynają mówić, że zaczynają się ze sobą kontaktować, bo wiedzą, że jest Królestwo Boże, które Pan chce zbudować, a nie tylko ich królestewka biznesowe. Pastorzy wychodzą ze swoich kościołów, żeby służyć sobie nawzajem i pomagać. Dowiaduje się ostatnio, że jakiś pastor choruje, to od razu inni pastorzy zaczynają do niego podróżować. I wiecie, ja wierzę, że coś się dzieje i moją modlitwą jest i pragnieniem, żeby to też się działo w naszej wspólnocie, żebyśmy my też widzieli takie ruchy. Już nie widzimy, ale żeby to szło dalej, tak? Robimy ewangelizację, mamy grupy domowe, coś się dzieje, mamy różne świadectwa. Wiem, i to też, muszę też to powiedzieć, wiem, że wiele osób przeżywa ciężki czas, ciężką bitwę, rozmawiam z stronnikami, docierają do mnie informacje. Wiecie, kiedyś bym od razu, nie wiem, przepędzał diabła, wypędzał demony, gromił przeciwności. Teraz mam takie wrażenie, że musimy przejść przez te rzeczy, jak mówi Słowo. Że musimy przejść przez wiele ucisków, wiele prób, żeby wykształcił się w nas Boży charakter z jednej strony, a z drugiej strony, żebyśmy później, kiedy już przejdziemy, mogli być źródłem zachęty, pocieszenia dla tych, którzy będą przechodzić to po nas. Wiecie, ja miałem praktycznie 2-3 lata takie bardzo ciężkie, do jesieni, do wizyty Rachel Hickson. Pamiętacie, mówiłem wam o tych moich drugich nowych narodzinach. To było bardzo ciężkie. Ale krótko po tym, na jesieni, jeszcze gdzieś listopad, grudzień, Jurek Rycharski dzielił się ze mną takim słowem i Gosia, i oni mówili, że jeżeli przez coś przeszedłeś, to dlatego, że prowadzisz innych i oni też będą musieli tą ścieżkę przejść. I zachęcam cię, żebyś po prostu nie poddawał się i nie upadał na duchu, tak jak mówi słowo, w utrudzeniu. Nie poddawał się troskom, ale kiedy coś się dzieje, żebyś szukał Boga. Mieliśmy też fajne spotkanie, wiecie, rozwija się też temat Dni Uwielbienia i Modlitwy w Warszawie. Ostatnio był kolejny, w ostatnią, poprzednią sobotę, tak? Bardzo dobry czas. Mieliśmy spotkanie koordynatorów. Powiem wam, było zupełnie inne spotkanie niż kiedykolwiek. To już jest 2 lata chyba, jak prowadzimy te modlitwy. Nie, półtora roku, około ponad półtora roku. Przyszliśmy na spotkanie i osoba, która nas gościła, przygotowała stół pełen jedzenia. Tak, w środę wieczorem. Gdzie przyszliśmy i ja po prostu stanąłem i nie wiedziałem, co mam zrobić. A że jestem żartowniś, to ochrzaniłem tą osobę, że zawyża standardy i jak to teraz będzie gdzie indziej zrobić takie spotkanie po czymś takim. Tak? Później, ale później żeśmy to jedli, żeśmy się cieszyli, że przychodzi coś z Polski do Warszawy. Warszawa bardzo potrzebuje Polski. Potrzebuje klimatów lubelskich, podlaskich. Potrzebuje takich klimatów, żeby siedzieć ze sobą i jeść, bo na tym Kościół polega, żeby być ze sobą, jeść. To jest jeden z ważnych elementów życia Kościoła. Tam parę kawałków pokruszonego chleba na talerzyku sprawy nie załatwi. Trzeba zjeść. Wiecie, i mam już w tej chwili prawie 9 kościołów, które chcą zaangażowane. Najbliższy Duim w kwietniu, Dzień Uwielbienia i Modlitwy. Nie mamy swojej godziny, swojej sesji, bo nie było. I Andrzej Nędzusiak nie ma swojej sesji, bo nie było, bo wszystkie kościoły chcą brać w tym udział. Będziemy musieli być może to wydłużyć te 12 godzin do 14, albo 16, albo 18. Gdzie także się dzieje coś. Ale wiem, że może ciebie to wszystko nie interesuje, ale wiem, że interesuje ciebie to, co ty z Bogiem przeżywasz. I chcę ci powiedzieć, nie poddawaj się. Bo jeżeli jest może ciężko, to Bóg naprawdę chce ciebie błogosławić. I Bóg chce tobie pomóc. I chce cię przeprowadzić. I chce dać ci zwycięstwo. Jeżeli jesteś chory, On na pewno chce, żebyś był zdrowy. On nie jest źródłem choroby. Jeżeli przeżywasz jakieś pokusy, Słowo wyraźnie mówi, że On nie jest źródłem pokus. Że to się dzieje, żebyś mógł zwyciężyć. Uczniowie przyszli do Jezusa i się spytali, ten ślepy, który się urodził, czy kto zgrzeszył, on czy jego rodzice. Jezus powiedział, nie. Powiedział, aby się objawiła chwała Boża. Przechodzisz przez trudne rzeczy, żeby ostatecznie Bóg był uwielbiony w twoim życiu. Żeby ludzie zobaczyli twoje życie z innej perspektywy. Więc zachęcam cię, nie poddawaj się. Okej? Nie mówimy tutaj świadectw w czasie nabożeństw, czy w ogóle w kościołach, nie po to, żeby ktoś komuś zazdrościł. Tylko żeby oddać chwałę Bogu i żeby zobaczyć, że Bóg naprawdę działa w kimś, żebyś mógł wierzyć, że w tobie też. Że do ciebie też chcę przemówić. I tobie też chcę pomóc. I ciebie też chcę podnieść. I ciebie też chcę błogosławić. I twojego zwycięstwa też oczekuję. I twojego błogosławieństwa też oczekuję. Amen. Powiedz, wierzę.
Wierzę.
Pomóż niedowiarstwu memu. Tak jak powiedział jeden człowiek w Biblii. Amen. Tak więc wierz. Po prostu ufaj. Okay? Nie masz pracy? Bóg cię przeprowadzi do miejsca, gdzie będziesz miał pracę. Ale tak cię przeprowadzi, że później będziesz wdzięczny. I powiesz o tym innym i powiesz wszystkim dookoła. Jesteś chory? Bóg da ci swoje uzdrowienie. Słowo Boże mówi, że Jezus umarł, wziął na krzyż nasze grzechy i nasze choroby. W tym samym wersecie. I Bóg pragnie twojego zdrowia, twojego odkupienia. Amen. Jeżeli przechodzisz przez problemy materialne, finansowe, Bóg jest z tobą. Chce tobie pomóc. Chce, żebyś rzeczy widział z właściwej perspektywy. Amen? Jeżeli przechodzisz ciężki czas, możesz też być współczujący dla tych, którzy ten czas ciężki przechodzą i przeżywają. Jeżeli chcecie, możecie się przyłączyć. Wiola chce zrobić prezenty dla wszystkich dzieci w Rwandzie, w sierocińcu, w którym pracuje. Na Facebooku wrzuciła tekst, chce zebrać dla 60 dzieci drobne upominki. Zwraca się do nas, że jeżeli chcemy, możemy przekazać, nie wiem, zabawki, puzzle, różne rzeczy. Napiszcie do niej. Zobaczcie, jak można to przekazać, jak można to wysłać. Amen? Przeżywasz ciężki czas. Bądź jak Job, który przeżywając ciężki czas, błogosławił swoich przyjaciół. I kiedy błogosławił swoich przyjaciół, Bóg przyszedł i jego uzdrowił i podniósł z niemocy. Amen? Jest ci ciężko, zmagasz się, zapraszam cię, przyjdź na modlitwę we wtorek. Zabierz kogoś z sobą. Weź za rękę i powiedz, masz ciężki czas. Słuchaj, nie ma nic lepszego w ciężkim czasie, niż przyjść do Pana. Wiecie, ja mam czasami ciężki czas, czasami mam bardzo ciężki czas. I ostatnią rzeczą, kiedy mam bardzo, bardzo ciężki czas, jest ochota na modlitwę. Ale powiem wam, że w tym momencie, kiedy ja się kładę, żeby sobie odpocząć i powiedzieć, nic nie ma. Nagrywam się poduszką i mówię, nie, nic nie ma, nie ma problemów, muszę się wyspać. Powiem ci, nie przychodzi ta pomoc, która przychodzi wtedy, kiedy przychodzę do Boga. Więc zachęcam cię, wyjdź ze swojego miejsca ucisku i przyjdź do Boga, przyjdź na modlitwę. A jeżeli zwyciężasz, to weź kogoś zabierz. Jeżeli słyszysz, że ktoś przechodzi ciężki czas, że się zmaga, zadzwoń do niego i mówisz, słuchaj, dzisiaj jedziemy na modlitwę. Albo nie dzwoń, napadnij go, jak będzie wychodził z pracy i go weź za rękę, żeby ci nie mógł powiedzieć, wiesz, tam może za tydzień. Złap go za rękę i mówisz, stary, idziemy. Wczoraj z jednym pastorem rozmawiałem, gadamy, taka okrągła gadka, ja widzę, że coś jest nie tak. I tak go chwyciłem za rękę, uszczypnąłem, mówię, ale tak naprawdę, co jest? I wiecie, później rozmawialiśmy jeszcze 3 godziny. Więc musisz też to zrobić dla innych. Amen, jeżeli przeżywasz ciężki czas. Także niech nas wszystkich Bóg błogosławi. To jest tytuł. Powiększ serce. Powiększmy serce. Amen. I teraz, dlaczego mamy powiększyć serce? W ogóle taka anegdota może, nie wiem, czy znacie pastora Pawła z Koszalina. Miał taką historię parę lat temu, że przygotował konferencję i nazwał tą konferencję Większe serce, większe życie, większy świat. I na dzień przed konferencją miał jakiś atak serca i wylądował w szpitalu na OIOM-ie. Zrobili mu wszystkie badania, lekarz przyszedł i mówi, proszę pana, nie wiemy co to jest, ale pan ma jakieś większe serce. I później się okazało, że to jest spowodowane tym, że jako młody człowiek intensywnie jakąś tam dziedzinę sportu uprawiał, nie wiem, czy jakieś sztuki walki, czy biegi. I po prostu to mu spowodowało, i to jest, to, czyli to był taki rozrost, który był pozytywny, ale skutkował jakimiś tam dziwnymi objawami na ultrasonografię. I wiesz, i wiesz, że Bóg chce powiększyć nasze serce i nie będzie to ten mięsień, ale to, o czym mówi Biblia, co jest naszym sercem, tak? Więc dobrze, żeby już nie w tych wstępach nie trwać, przeczytajmy kilka fragmentów słowa i parę takich ilustracji. 2 Koryntian 7,2 apostoł Paweł mówi, zróbcie miejsce dla nas w sercach waszych. Jest to fragment wyrwany z kontekstu. Apostoł Paweł mówi o swojej relacji jako apostoła do kościoła w Koryncie. Ale wiecie, to jest też zachęta dla nas, żebyśmy my powiększyli nasze serca dla innych ludzi. Żebyśmy zrobili sobie miejsce, żeby przyjmować innych ludzi. I powiem ci coś takiego, że nie jest to naturalne dla nas. My nasze serca powiększamy zawsze tylko do miejsca, kiedy jesteśmy zaspokojeni. Lubimy tych, którzy nas lubią. To jest granica naszego poszerzenia. Umiemy odpowiedzieć na miłość, kiedy otrzymaliśmy miłość. Pan Jezus powiedział, kiedy był oskarżany o to, że przyjmuje tą kobietę, którą uwolnił od grzechu, od demonów. Ona wycierała swoimi włosami jego stopy. Oskarżali go faryzeusze, że gdyby wiedział, kim ona jest, to by nie pozwolił się może jej dotykać nawet. I on im zadał pytanie, że kto bardziej miłuje? Ten, komu więcej darowano, czy ten, komu mniej darowano? Czyli ten, komu więcej darowano. I wiecie, jeżeli doświadczyliśmy czegoś od Boga, to jest miejsce naszej wdzięczności. To jest rozmiar naszego serca. Ale ja wierzę, że Bóg nas prowadzi dalej. Ponieważ Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I Bóg chce, żebyśmy my byli odbiciem Chrystusa w tym świecie. Dlatego chce poszerzyć nasze serca, żebyśmy byli tak jak On, doskonali i mogli błogosławić innych. Jest taki fragment słowa, który mówi, że Jego deszcz, Boży deszcz, pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. A następny wers mówi, żebyśmy my byli tak doskonali, jak Ojciec nasz niebieski jest. Czyli nie doskonali w abstrakcyjny sposób, tak? Na przykład okrągli, doskonała kula, albo doskonale mili, czy doskonale uczesani, czy coś takiego. Nie z tych wzorców ateńskich, nie z Michała Anioła doskonałość, ale doskonali jak Ojciec, który spuszcza swój deszcz na wszystkich ludzi i nie czyni różnicy. I Bóg pragnie poszerzenia naszych serc. I teraz wiecie, chciałbym wam taką ilustrację pokazać. Wiecie, dzisiaj są moje urodziny, od paru lat nie robimy, od trzech chyba nie robimy urodzin Kościoła, ale mam taki od dwóch tygodni ciśnienie, żeby coś powiedzieć o nas też w tym kontekście naszego się poszerzania. Ponieważ my doszliśmy też do pewnej granicy jako Kościół, zauważam, i nie możemy pójść dalej. I modliłem się do Boga, co jest? Zawsze gdzieś w okolicy lutego dostaję też od mojego przełożonego ankietę do wypełnienia co roku, jak wygląda sytuacja w Kościele, ile mamy osób, ile mamy stałych osób, ile mamy sympatyków, ile mamy osób ochrzczonych w ostatnim czasie, ile dzieci jest. I znowu w tym roku dostałem taką ankietę, zacząłem ją wypełniać i doszedłem do takiego wniosku, że do jakiegoś czasu stoimy w miejscu. Porównałem tę ankietę z poprzednimi latami i zacząłem się modlić, zacząłem się pytać Boga. I wiecie, właśnie Bóg przyszedł do mnie właśnie w taki sposób, że my jesteśmy fajnym Kościołem. Bez dwóch zdań. Ja się czuję świetnie w Kościele już od dłuższego czasu. Jestem zadowolony. Jak na was się patrzy w Kościele, to w większości też jesteście zadowoleni. Ja myślę, więc co jest, że my nie rośniemy? Zadowoleni powinni się rozwijać. Ale wiecie, jest taki myk, że nie będziemy się wzrastać, jeżeli nasze serca nie poszerzą się do obszaru, gdzie będziemy mogli przyjąć tych, którzy jeszcze dzisiaj dla nas fajni nie są, którzy jeszcze dzisiaj nie odwzajemniają miłości, którą im ich darzymy. I tak zanim przejdę do kolejnych fragmentów, które chciałem z wami dzisiaj omówić, chciałem wam pokazać, jak to wygląda na dzień dzisiejszy nasz Kościół. Mam nadzieję, że nie wystraszę osób, które są po raz pierwszy, że takie rzeczy pokazuję, ale parę lat nie pokazywałem wykresów w Kościele. Kiedyś się uwielbiałem to robić, więc wybaczcie mi, i tak jestem poszerzony o moją cierpliwość, bo uwielbiam Excel, arkusze kalkulacyjne i te rzeczy. Ale chciałem, żebyście zobaczyli, jak to wygląda na dzisiaj. Tak wygląda nasz Kościół, jeśli chodzi o strukturę. Członkowie to są osoby, które są dorosłe, powyżej 15 roku życia. Takich klasyfikuję, które są ochrzczone, pojednane z Bogiem, które są częścią, wierzą w Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Dzieci to są osoby nieochrzczone do wieku 15 lat, które po prostu nie przyjęły Jezusa, a sympatycy to są osoby, które regularnie są na naszych spotkaniach, ale jeszcze nie przyjęły Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela, albo wyraźnie deklarują, że to nie jest ich Kościół, tylko tak się składa, że na przykład studiują tutaj albo mają blisko i tak im wypada i wpadają regularnie do nas. I to tak wygląda. Jak jesteście zainteresowani liczbami, to tych osób tutaj na ciemnym kolorze zielonym mamy 78, dzieci mamy 28, się doliczyłem, co jest dla mnie w ogóle szokiem. Ostatnio rozmawiałem z takim pastorem, który ma 150 osób w Kościele i piątkę dzieci. I wiecie, i on mówi, nie, my salę to wynajmujemy zawsze, a dzieci to tam w kącie siedzą. Wiecie, jak my szukamy teraz lokalu, to my musimy mieć przynajmniej 3 ekstra sale dla dzieci w różnych grupach wiekowych. To jest jakiś ciężar, ale powiem wam, ta ćwiartka, te 28 będzie rosło. Nie?
Porośniemy.
Ja widzę po prostu tam ciągle jakiś telefon, że coś się święci, robię spotkania przedmałżeńskie, prawda, rozmowy różne słyszę, ile to dzieci, to jest okej, ile nie. I powiem wam, to będzie rosło i jak będzie dalej tak fajnie, jak jest, to tego jasnego zielonego będzie więcej niż ciemnozielonego. I to będzie też pokazywało, jak my musimy Kościół prowadzić, bo to będzie totalna zmiana. To już nie będzie tak fajnie, że wszyscy siedzą i słuchają, a dzieci jak jest mniej, to sobie mogą tam się okładać gumowymi kijami dla rozrywki. Prawda? Tylko będzie tak, że będzie część z nas musiała mieć co niedzielę służbę, żeby te dzieci kochały Boga, chciały przychodzić do Kościoła i kojarzyły sobie Kościół z czymś fajnym. Powiem wam, że moje dzieci, z nimi jest różnie. Jak przyjeżdżamy razem do kościoła, to nawet nie pytamy. Ale jak dzisiaj Przemek troszeczkę jest przeziębiony, musiał zostać, żeby innych nie zarażać, przede wszystkim dlatego, pytamy się Oliwki, czy chcesz iść? Nie ma dylemat. Iść, nie iść. Kalkulowała. Zach będzie? Nie będzie. Prawda? I różne przesłanki. W końcu przyjechała ze mną, bardzo się cieszę. Ale to jest, wiecie, to jest temat, bo to jest po prostu w ogóle to, co nadchodzi. W Biblii całą, jak czytamy, cała Biblia, powiem wam, jest o dwóch rzeczach. O ojcach i o synach. Od początku do samego końca. I to jest coś, co będzie się działo. Tak? I tych osób, które tutaj na stałe wśród nas są, jest tyle. Razem wyszła niesamowita cyfra, która jest cyfrą wprost z Dziejów Apostolskich, bo tam jest powiedziane, że kiedy Pan Jezus wstąpił do nieba, to powiedział, nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale idźcie módlcie się i oczekujcie obietnicy Ojca. I wtedy było zesłanie Ducha Świętego na 120 osób zgromadzonych. I później wybuchła ewangelizacja. To jest taki żart i nie żart. Okej. W 2012 roku mamy 120 osób. Teraz, jeżeli was interesuje jeszcze, jak to wygląda w ten sposób, bo wiem, że pewna grupa może być zainteresowana, to że też to bardzo fajnie wygląda. Ale co? Zły kolor dla pani wybrał?
Tak.
A jaki powiem? Różowy miałby?
Błękitny.
A błękitny, przepraszam. Będzie błękitny następnym razem.
To walerowie błękitny.
Ale dlaczego? Dlatego, wiecie, też wam to pokazuję, bo akurat to jest ostatni wykres na dzisiaj. Chwała Panu. Pokazuję wam to, ponieważ to wygląda bardzo fajnie. Dla mnie. Zawsze moim marzeniem było, żeby kościół był takim miejscem, gdzie mamy różne grupy wiekowe, różne stany, różne wykształcenia. Ale dziewczyny, nie denerwujcie się tak, wiecie.
Sierot nie ma.
Co?
Sierot nie ma.
Sierot nie ma? Nie, sieroty to wszyscy. Pan jest panem sierot i
wszystkich bez. Po prawej stronie nierówne są.
Słucham?
Dwa kawałki po prawej stronie nierówne.
Dobrze, może ja już wyłączę to. No, widzę, żeście się rozkręcili w swoich komentarzach, tak? Ale teraz...
Myślałam, że liczby będą.
Nie, nie, to jest... To ostatnie kółko to było 70 osób. To sobie pokalkulujcie. 78. Okej? Okay? Bez dzieci, bez sympatyków. To było to ostatnie kółko. Także podzielcie sobie to na 4 około i będzie wszystko dobrze. Już nie wiem, kiedy następny raz pokażę jakiś wykres. Po tych waszych komentarzach. Dobrze. Okej, okay. Ale to wiecie, fajnie jest wiedzieć po prostu, nie wiem, ilu nas jest, w jakim miejscu jesteśmy. Cieszę się, że mamy bardzo dużo małżeństw, że połowa kościoła to są małżeństwa. To jest siłą. Cieszę się też, że połowa kościoła to są ludzie stanu wolnego, młodzi ludzie, którzy dopiero jeszcze walczą o to, żeby coś przed nimi się otworzyło. Ale to wszystko, dokąd zmierzamy, dokąd idziemy i co Bóg chce nam powiedzieć, to On chce nas powiedzieć, wracam do tematu, do tego serduszka, którego rozmiar mierzymy, żebyśmy się poszerzyli, żebyśmy sięgnęli dalej, żebyśmy spojrzeli wyżej. I wiecie, w Nowym Testamencie Boże pragnienie zawsze było takie, to jest Dzieje Apostolskie 1:8. Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. Wiecie, kiedy Bóg powołał Abrahama, to był pierwszy człowiek, któremu Bóg powiedział, że wyprowadzę z ciebie narody. I to będą moje narody, to będą moje ludy. To będą ludzie, którzy będą mi służyć. To od tamtej pory Bóg tą obietnicę powtarzał Izaakowi, Jakubowi, powtarzał całemu Izraelowi. W proroctwach, kiedy były zapowiedzi Mesjasza, który przyjdzie i który będzie królem Żydów, było o nim powiedziane, że on będzie też pasł laską żelazną wszystkie narody, że wszystkie narody będą w nim pokładać nadzieję. I kiedy Pan Jezus tuż przed swoim odejściem dał polecenie, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkim narodom. Więc od Abrahama, którego dziećmi przez wiarę jesteśmy, jak mówi list do Galacjan, do dnia dzisiejszego Bóg nie ustaje w tym, żeby zdobyć serca wszystkich narodów dla siebie. Jeżeli my jesteśmy kościołem tego Mesjasza Jezusa, króla Żydów, który chce być światłem dla pogan, dla wszystkich ludów mieszkających na ziemi, to nasze pragnienie musi być takie same jak jego pragnienie. Musimy poszerzyć nasze serca i zacząć sięgać na zewnątrz i myśleć o tym i zmagać się w tym, żeby wypełnić Boży nakaz, żeby wypełnić Bożą obietnicę, żeby być w Bożych marzeniach i żeby być w Bożych pragnieniach. I teraz wiecie, jest coś takiego, że Bóg ma na to sposób. Okej? I to będzie druga część tego mojego kazania. Bóg ma na to sposób. Często jak słyszymy takie słowo misyjne, wielki nakaz, zaraz myślimy o tych ludziach, którzy są powołani do tego, żeby coś takiego robić. Myślimy, no okej, no to niech głoszą Ewangelię. Kto? Ewangeliści. Niech Kościół coś zrobi, żeby ludzie chętniej do niego, nie wiem, przychodzili. Myślimy też o misjonarzach, których trzeba wysłać do wszystkich narodów. I błogosławimy Wiolę, tak? Dzięki temu nie jesteśmy tacy najgorsi, bo mamy chociaż jednego misjonarza z naszego zboru, który pracuje w Afryce, tak? Wiem, że też mnie błogosławicie, jak gdzieś usługuję, gdzie indziej. Ale wiecie, to nie jest według Biblii, to nie jest najlepszy Boży sposób na poszerzenie Bożego Królestwa. Bóg ma lepszy sposób. Bóg do nas się zwraca, do nas wszystkich, do swojego ciała, żebyśmy my to zobaczyli jako całe ciało i zaczęli pełnić Bożą służbę. List do Efezjan, 4 rozdział, możesz sobie to studiować od wiersza 10. Jesteśmy wszyscy powołani do służby. A takie szczególne dary, jak pasterze, nauczyciele, prorocy, ewangeliści, apostołowie, są tam po to, żeby nas przygotować do dzieła służby. I to naszą służbą, naszym zadaniem, odpowiedzialnością jest wypełnić to Boże marzenie po krańce ziemi. Czy w związku z tym potrzebujemy wyjechać na misję? Być może niektórzy tak. Czy jest Bożym pragnieniem, żeby niektórzy z nas zaczęli nowe społeczności? Być może tak. Ale powiem wam, to jest tylko niewielki procent. Bo ten 90% tego, co Bóg chce zrobić, to On chce użyć nas, żeby Boże Królestwo poszerzyło się przez nas, bez szczególnego naszego zaangażowania w szczególne powołanie, w szczególne zadanie, nawet nie przez przemieszczenie się geograficzne, ale przez to, że my odkryjemy, że możemy poszerzyć nasze serca na innych ludzi i przez to ci ludzie będą mogli poznać Ewangelię. Jest drugi fragment z Księgi Izajasza, który jest w tym samym kontekście, który mówi do Izraela, jest to zapowiedź dla Bożego ludu, który mówi w ten sposób: raduj się niepłodna, która nie rodziłaś. Wykrzykuj radośnie i wesel się ty, który nie znałaś bólów. Bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża. Mówi Pan. Poszerz zasięg swojego namiotu i zasłony swoich mieszkań. Nie krępuj się. Wydłuż swoje sznury i wbij mocno twoje paliki. To jest oczywiście ilustracja z poszerzania namiotu, tak? Zasłony się rozszerza. Paliki się poszerza, wbija się dalej, naciąga się mocno sznury. Zasięg namiotu się poszerza. Bo się rozszerzysz w prawo i w lewo, a twoje potomstwo odziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta. My mamy taki obraz, że głosić Ewangelię to trzeba iść. Tak? I oczywiście trzeba iść, żeby głosić Ewangelię. Ale powiem wam, zanim my w ogóle zrobimy jakikolwiek krok naszą nogą, jedną bądź drugą, zanim pomyślimy o tym poruszeniu się, to musi się coś poruszyć w naszych sercach. Kampanie ewangelizacyjne są tylko prowokacją dla wierzących, żeby poruszyli się w swoim miejscu i zobaczyli potrzeby ludzi, którzy są wokół. Głoszenie Ewangelii przez ludzi, przez mikrofon jest przede wszystkim służbą ewangelisty, który przygotowuje całe ciało do tego głoszenia Ewangelii. A nie odbiera ciału zadanie poprzez to, że on trzyma mikrofon. Parę tygodni temu była ta gala dla kobiet, 5 marca, tak, organizowana, gdzie Iza też usługiwała. Był jakaś akademia, jakieś wydarzenia, jakieś świadectwa, ale cały sukces polegał na czym? Na tym, że połowa osób przyprowadziła drugą połowę osób, które nie znają Boga, na tą imprezę, żeby mogli słuchać Ewangelii. I tu się dokonała cała służba. Cała reszta to była wisienka na torcie, żeby można było gdzieś to zrobić i przygotować. Więc wiecie, jeżeli myślisz, a chcę, żebyś myślał o poszerzeniu się tego namiotu, tej społeczności, to się będzie dokonywało przez poszerzenie serca. I Bóg może to różnie zrobić, organizacyjnie. Bóg może zrobić to tak, że się podzielimy na pół i zaczniemy społeczność w drugiej części miasta. I wtedy ci, którzy nie mogą się dopchać do służby, bo już wszystkie służby są obstawione, nagle nie będą mieli wyjścia, będą musieli się czymś zająć i nasze serca będą poszerzone przez to, że będzie taka potrzeba. Ale może również to nastąpić w inny sposób, że my poszerzając nasze serca tutaj, w tym miejscu, zaczniemy garnąć się do tego, żeby być aktywni, przyprowadzać przyjaciół, robić różne imprezy w charakterze pretekstu, żeby móc ludziom głosić Ewangelię i w ten sposób się poszerzymy. Ja nie wiem, czy to będzie tak, czy to będzie tak. Prawda jest taka, że najlepszą formą ewangelizacji dzisiaj na całym świecie i sposób, w jaki przybywa ludzi wierzących w Pana Jezusa, to jest zakładanie nowych kościołów. To jest fenomen, zostało to obliczone. Zawsze tak było i prawdopodobnie tak będzie. Ale ja nie wiem, jak Bóg, co chce Bóg uczynić z nami. Natomiast na pewno chce uczynić jedną rzecz. Chce rozszerzyć nasze serca na tych ludzi, których jeszcze nie lubimy. I których jeszcze nie znamy. I którzy być może są dla nas obojętni. Więc słowo w księdze Joela mówi: rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty. Nawróćcie się do Pana. Ten werset mi tak dźwięczy w uszach, bo rozdzieranie serca zawsze miałem wrażenie, że wiem, o co chodzi. Natomiast mówię, a dlaczego akurat szaty? Dlaczego szaty? Oczywiście jest tak, że w Izraelu jak ktoś miał żałobę albo był czymś bardzo rozdrażniony bądź załamany lub przeżywał coś, to nie przeklinał, tak jak się to robi dziś w dzisiejszych czasach, ale dar ubranie na sobie. I Bóg mówi, nie rozdzierajcie szat, rozdzierajcie swoje serce. Natomiast kiedy ja czytam w naszych czasach ten werset, to myślę sobie, że często to rozdzieranie szat to jest zwrócenie uwagi na to, co widoczne. Czyli na przykład zróbmy ewangelizację, przygotujmy coś, jakąś formę, tak? Może niech się pastor ubierze lepiej w niedzielę, to nie będzie tak ludzi straszył. A może niektórych świadectw nie powinniśmy mówić w kościele, gdzie te wszystkie rzeczy, które można, na które nie można się zastanowić. Może grupy domowe by trzeba bardziej tutaj więcej coś zacząć. Ale Bóg mówi, nie rozdzierajcie szat, rozejrzyjcie swoje serce. Zobaczcie, czy w waszym sercu jest wystarczająco miłości dla tych ludzi, którzy są wokół. To jest miejsce do ewangelizacji. Pierwsze, najważniejsze. Te wszystkie później, jak to zrobić, którędy to zrobić, z kim to zrobić, gdzie to zrobić, kto będzie śpiewał, kto będzie grał. Powiem wam, w tej chwili mamy w naszym kraju wystarczającą ilość ewangelistów, żeby wszystkie imprezy ewangelizacyjne były obstawione muzycznie i kaznodziejsko. Ale potrzeba czegoś więcej. Potrzeba serca dla ludzi, którzy są wokół. Rozejrzeć się i patrzeć. I w tym miejscu przychodzi ewangelizacja i poszerzenie. Pan Jezus przychodzi z takim słowem do swoich uczniów i do Żydów i mówi tak. Jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli to słowo miłują tutaj, to w Grece jest słowo agape akurat użyte. To jest dla mnie zaskakujące, bo zawsze myślałem, że agape to jest tylko ta bezwarunkowa miłość. Okazuje się, że ona jest tutaj. To słowo agape w Grece oznacza przyjmować, witać, lubić. W Grece koine, tej popularnej Grece używanej, nieklasycznej, używanej w czasach apostołów, to oznaczało po prostu lubić kogoś. A wcześniej witać i przyjmować. Później przybrało bardziej konotację lubić. Więc wiesz, Jezus mówi, jeżeli przyjmujecie tych, którzy was przyjmują, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszakże ich grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Wiecie, my czasami myślimy o sobie tak, no my kochamy Boga i kochamy wszystkich ludzi. A Pan Jezus mówi, że taką miłość to najwięksi dranie mają. Którzy siedząc w jednym więzieniu, będąc na siebie skazani i mając wyjścia, zaczynają siebie przyjmować. Rozmawiać ze sobą, grać, czytać te same książki, oglądać te same filmy, mimo że są zbrodniarzami. I Bóg mówi, w kościele jesteście bardzo podobni, tak? Czy w Bożym ludzie. Mówi, zróbcie coś więcej. Poszerzcie swoje serce. Nie ma nic wielkiego okazywać życzliwość dla tych, którzy życzliwość okazują. To jest pierwszy stopień, który my tutaj realizujemy i wiecie, z którym walczymy też, żeby, wiesz, no jak jesteś w kościele, no to wiesz, to tak, no nie zachowuj się, wiesz. Jak burak, tak? Jak nie burcz tam na ludzi, wiesz, jak przychodzisz do kościoła, no jak ci ktoś podaje rękę, no to wiesz, no to podaj rękę, no co z tobą, kochany? No. jakieś potrzebujesz uzdrowienia wewnętrznego, żeby rękę podawać ludziom, prawda? I bywam, i to jest po prostu, to jest szok, bo w tym momencie oznacza, że my ciągle jesteśmy na tym, w tym żłobku chrześcijańskim, bo jeszcze nie doszliśmy do tego, do czego grzesznicy doszli. Ale Bożym marzeniem jest to, żebyśmy poszli dalej, żebyśmy zaczęli miłować tych, którzy nas nie miłują. Amen? Jak... Wyobraź sobie ludzi, którzy ciebie otaczają. Wyobraź sobie ich. I pomyśl, czy ich już kocham. I to jest kwestia rozmiaru twojego serca na dzisiaj. Jak ty o nich myślisz? Mamy takie ulubione wersety, one często w zborach są głoszone, tak? Że mają zaciemiony umysł, aby nie świeciło im słowo Ewangelii. My teraz patrzymy na tych ludzi wokół i my właśnie tak na nich patrzymy, że... No tak... Diabeł im oczy zaślepił. No jak oni mogą uwierzyć? I nie rozumiemy tego, że to jest prawda teologiczna, która nic nie ma do naszego postępowania. Bo co nam do tego, że komuś ktoś ma oczy zamknięte? My jesteśmy obdarzeni Duchem Świętym i miłością Bożą, żeby te oczy otwierać. Ten fragment z Ewangelii Jana z 17 rozdziału przez 3 tygodnie wałkowany mówi, że jeżeli zobaczą miłość, która jest między nami i miłość, która jest w nas, która jest miłością Chrystusa, to im się oczka pootwierają. Więc my nie musimy myśleć o tych faktach wokół naszego życia, że ktoś nie wierzy, dlaczego nie wierzy, czy żyje z Bogiem, czy bez Boga, co tam się dzieje. To jest nie nasza sprawa. Nasza sprawa jest zobaczyć, czy ja już ich zacząłem lubić. Amen? Wiesz, Jezus jest dla nas przykładem. On postępuje w sposób taki, że wyciąga swoją rękę do grzeszników. Judasz, który przychodzi go zdradzić i go całuje, Jezus nie reaguje w ten sposób, wiedząc, że to jest zdrajca, prawda? Dam całować mnie. Tylko kiedy go całuje, Jezus do niego mówi, wiedząc, że jest zdrajcą. Bo już wiedział to w czasie wieczerzy, parę godzin wcześniej, kiedy razem z jednego talerza jedli. Już wtedy wiedział. On do niego mówi, przyjacielu, pocałunkiem przyszedłeś mnie zdradzić? Zwraca się do niego mówiąc, przyjacielu. I Jezus chce nasze serca poszerzyć do tego rozmiaru. My mamy ludzi podzielonych na naszych i nie naszych. Wśród naszych też mamy takich, których nie lubimy, ale wśród nie naszych mamy też takich, których już żeśmy sklasyfikowali. Ale wiesz, w Bożym planie to są nasi przyjaciele, dani nam od Boga, żeby oni mogli uwierzyć. A bariera, która jest, nie wynika z tego, że nie wiem, co powiedzieć. Bo kiedy serce się poszerza i wzrasta, to miłość powoduje, że usta zostają napełnione właściwymi słowami. Wiecie, jak to jest, jak się młodzi ludzie ze sobą zaczynają chodzić? I kobieta zaczyna czekać na to, kiedy mu przez gardło przejdzie, że kocham cię. I faceci mają zawsze z tym problem. A kobiety mają taki problem, że zawsze czekają na to. I taka para tkwi w tym problemie. A wiecie, ale ten problem Bóg przygotował, żeby mężczyzna mógł to powiedzieć, a kobieta wie, że kiedy on to powie, to znaczy, że już serce ma w właściwym miejscu. A dopóki tego nie powie, to znaczy, że mu serce nie urosło jeszcze do tego, żeby to powiedzieć. Jeżeli mężczyzna mówi, że kocham, to znaczy, że doznał przemiany. Jeżeli mu to przez gardło przechodzi. Wiecie, i tak jest z całym naszym życiem. Jeżeli my potrafimy, jeżeli będziemy kochać ludzi, którzy są wokół nas, będziemy umieli z nimi rozmawiać. Nie będą atakowani przez nas 4 prawdami duchowego życia. Nie będą atakowani prośbą o szybką modlitwę i szybkie oddanie Jezusowi serca swojego. Oczywiście robimy takie rzeczy na kościele ulicznym, kiedy jesteśmy na ulicy i proklamujemy ten kerygmat podstawowy, Jezus cię kocha i uwierz, i to jest też potrzebne, to jest jeden z elementów, ale powiedziałem wam, że Kościół nie będzie się rozwijał, Królestwo Pana Jezusa nie będzie się rozwijało dzięki akcji, ono się rozwinie dzięki naszym sercom, które się poszerzą. Jeżeli one wzrosną, to z naszych ust wyjdą właściwe słowa, które dotkną tych ludzi. Bo nie będziemy patrzeć, ojejku, idzie do piekła, Boże, daj mi pretekst. I ten człowiek mówi, no byłem ostatnio w kościele. No właśnie! Tak jak mnie policjant zatrzymał 2 tygodnie temu w Grójcu. przekroczyłem prędkość, miałem na GPS-ie, miałem, że tutaj wolno jechać 90, się okazało, że był znak i trzeba było jechać 50, pan policjant mnie wziął do rozmowy i prawda tak, ja w pewnym momencie wziął ode mnie dokumenty, ja niechcący dałem tam legitymację duchownego, mamy takie wyrobione, jakby trzeba było kogoś w szpitalu odwiedzić, no patrz, a co to jest? Ja mówię, no wie pan na służbie, ja na służbie. Już wracam, głosiłem kazanie. I on wtedy, a wie pan, czytam tę książkę Wyznania egzorcysty? A ja, o właśnie! Pogadaliśmy o książce dosyć długo. Policjantka, która była z tym policjantem, już dwóch zhaczyła i wypisała mandaty. Ja dalej rozmawiam. I sobie mówi, no dobrze, to takie fajne słowo na niedzielę. Jeszcze się pan w samochodzie tam pomodli o całą policję. Życzę udanej drogi. Uratował się pan przed 6 punktami i 300 złotymi. I pojechałem. Przepraszam, to tak dla rozluźnienia. Ale często, kiedy rozmawiamy z kimś, to właśnie czekamy, żeby się mu wbić z naszym wersetem, z naszą doktryną. Coś o księżach, coś o kościele. Ale ja tu tam w księży coś tego. A my już tam na niego się szykujemy. Ja wierzę, że Bóg nie powołał nas do tego, żebyśmy my czyhali na ludzi. Żeby ich przyprowadzić do Pana. Żeby się odsłonili w takim miejscu, gdzie można ich zahaczyć, bo tak wszyscy są tacy gładcy, śliscy, że nie wiadomo. I czekamy, że aż się troszkę otworzy. Nie. Kiedy będziemy mieć miłość do ludzi, to nasze usta będą napełnione słowami miłości i dotrzemy do ich serca. Oni zaczną mówić o swoich problemach, o swoich przeżyciach i będziemy mogli powiedzieć im Ewangelię we właściwym czasie, kiedy ich serce będzie otwarte. Amen. Teraz przykład z Pana Jezusa. Jezus z Ewangelii Łukasza 19:5. A Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł. A tam był człowiek imieniem Zacheusz, który wcześniej bardzo chciał zobaczyć Pana Jezusa, ale był niskiego wzrostu i były tłumy i wszedł na drzewo sykomory, żeby zobaczyć z góry i Pan Jezus przechodzi i mówi: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż muszę się zatrzymać w twoim domu. Ja zawsze czytam to słowo zawsze i mówię, co to za mus w ogóle? Jaki to mus? Co, Panu Jezusowi ktoś kazał tam się zatrzymać? Co to było? Co to za ciśnienie, że musiał się tam zatrzymać? Przecież to to było Jerycho akurat. Tam było mnóstwo domów, do których mógł wejść. Ale akurat chciał wejść do Zacheusza do domu. Wiecie, to jest coś, że Bóg nas posyła do tego, żebyśmy głosili Ewangelię. Przede wszystkim w ten sposób, że nas posyła do życia ludzi, do wnętrza życia ich ludzi, tych ludzi, do ich domów. Tam, gdzie oni są. Wiecie, my nie doprowadzimy do poszerzenia Królestwa Bożego, jeżeli ludzi nie wpuścimy do naszych domów i jeżeli nie odważymy się pójść do ich domów. Bo to jest kwestia miłości i bliskości. I w ten sposób to się dokonuje. Zachęcam was do tego w ogóle, żebyście chodzili do ludzi, do ich domów. Żebyście nie mówili, nie mam czasu. Zachęcam cię, nie idź na grupę domową, ale odwiedź swoich przyjaciół. Wbij się im na adres. Idź tam, rozmawiaj z nimi. Bóg takie rzeczy czyni. On chce, żebyśmy my poszli, żebyśmy my się spotkali. Nie myślmy, przestańmy myśleć o ewangelizacjach, deratyzacjach, dezynsekcjach, dezynfekcjach, ewangelizacjach. Nie myślmy tak. Myślmy po prostu o drugim człowieku, o tym, żeby po prostu pójść i wejść do jego domu, wejść blisko, poszerzyć swoje serce, wpuścić kogoś do naszego domu. To jest miejsce na ewangelizację. Wiecie, Gienek, który będzie za tydzień głosił, którego oglądaliście tutaj, ostatnio wczoraj mi daje telefon i mówi, słuchaj, zadzwoń do tej kobiety. Jest kobieta, która dysponuje jakimiś nieruchomościami, może też mieć dla nas jakiś adres. I mówi, ale nie dzwoń do niej, nie opowiadaj przez telefon, tylko się z nią koniecznie spotkaj, na kawę. Zaproś ją na kawę. Patrzę, Jenek, no co ja się jakąś kobietą na kawę umawiał? A mówi, umów się z nią na kawę, bo jej niedawno mąż umarł. I ona potrzebuje się z kimś spotykać, potrzebuje z kimś rozmawiać. I ja z nią spędziłem czas i ona po prostu jest gotowa, żeby spotkać Jezusa. Ale jeszcze jej nie powiedziałem, bo na razie ona mówi. I spotkasz się z nią, pomożesz jej, pogadasz z nią. I zobaczysz, to jest osoba, która jest już tak blisko Pana. To jest Gienek. chwała Bogu Zagienka. On ciągle się tak spotyka. Z nim rozmawiam, mówię, w Radomiu mam takiego przyjaciela. Co się z nim spotykam, to on ma przyjaciela w Radomiu. Prezydenta ma przyjaciela w Radomiu, miasta. Ma tam burmistrza jakiejś dzielnicy, ma przyjaciela takiej dużej fabryki. Mówię, co ty wszystkich tak przyjaciółmi nazywasz? Byłem u nich w domu, jadłem z nimi, są moi przyjaciele. Byłem u pastora Roberta w Ugandzie i on do swoich pastorów głosił. Mówi, ty nie jesteś pastorem swojego kościoła. Mówi, ty jesteś pastorem swojej miejscowości. Mówi, on mieszka akurat, Ryszard mieszka na takiej dzielnicy muzułmańskiej w Kampali. I on mówi, ja jestem pastorem całej tej dzielnicy. Jestem pastorem wszystkich muzułmanów, wszystkich chrześcijan i wszystkich pogan. I mówi, wchodzę do sklepu spożywczego, witają mnie, witamy cię pastorze. Sąsiad przychodzi ze swoimi dziećmi muzułmanin i mówi do mnie, pastorze, ja jestem ich pastorem wszystkich. Nie. Mówi, dlaczego tak mówcie? Dlatego, żeby przyjąć tych ludzi. Bo oni potrzebują ojca, oni potrzebują opieki, oni potrzebują miłości, oni potrzebują przyjęcia. Amen? To jest kierunek, do którego Bóg nas powoła. Jezus mówi, muszę się zatrzymać w twoim domu. I powiem ci, ty musisz się zatrzymać w czyimś domu. Nie wpaść do czyjegoś domu. Tak jak to słyszałem w Szwecji o takich ankieterach świadków Jehowy, ewangelistach w stroju świadków Jehowy, pukają. Tutaj mam tę porteczkę twardą z klipsem. Dzień dobry, przyszliśmy porozmawiać o Panu Bogu. Chce Pan rozmawiać? Nie. Dobrze. Czy jest Pan zainteresowany literaturą chrześcijańską? Nie. Czy chciałby Pan otrzymać Biblię? Nie. Czy kiedyś możemy jeszcze przyjść? Nie. Do widzenia, dziękujemy. Ciebie, jako chrześcijanie często tak postępujemy. Czekamy. Czy... Wiesz co, bo Bóg Ciebie kocha, a nie chce z Tobą o tym rozmawiać. Nie chce rozmawiać. Nie wie, co traci. W piekle skończy. Porażka. To serce było takie, wiesz, przez to serce wyszedł tylko taki kwit przez szparkę pod tytułem Nawróć się, chłopie. I on te paragony tak rozdaje, jak z takiego licznika na poczcie. Takie ciasne serce. Nie, Bóg mówi, muszę się zatrzymać w tym domu. Czyli tak, do domu. To jest jeden. Po drugie, zatrzymać się w tym domu. Co to znaczy zatrzymać się w czymś domu? To znaczy zatrzymać się. Wiecie, czasami jesteśmy w czyimś domu i wcale nie jesteśmy zatrzymani. Kręcimy się jak żyroskop z nadanym kierunkiem. Siedzimy tam, pijemy po prostu kawę, herbatkę, ale my wiemy, co to będzie za pół godziny. My jesteśmy... I poleciał do pracy gdzieś tam, do swojego domu, a tutaj tylko tak przetrwał. A Jezus mówi, nie, wejdź do domu, chcę wejść do twojego domu i chcę się tam zatrzymać. Wiecie, takie słowo dostałem po ostatnim wiatrołapie, obozie naszym letnim, jak przyjechaliśmy do Warszawy, że Warszawa potrzebuje Polski. Cały czas o tym myślę. Dlaczego? Bo Polska potrafi się zatrzymać w domu. Warszawa nie potrafi się zatrzymać nigdzie. Ludzie siedzą na Starbucku, muzyczka gra, Starbucks im wszystko robi, nastrój, tapety, oświetlenia, zapach kawy, fotele miękkie. Ci ludzie tam siedzą... Oni wcale nie są zatrzymani. Ani przez chwilę się nie są zatrzymani. Tylko tak wygląda. Pojechaliśmy do Krakowa. Już to być może opowiadałem, także przepraszam za starą historię stałych bywalców. Może musisz założyć już swój kościół? Jak już z nas wszystkie moje dowcipy. I Wojtek Włoch, pastor tam w kościele, mówi, słuchaj, czy mogę wpaść do was? No jasne, przychodź. Przyszedł. Napijmy się herbaty, gadamy jedną godzinę, w drugiej godzinie się zastanawiam, po co przyszedł. W trzeciej godzinie już byłem bardzo sfrustrowany tym, po co przyszedł. I tak po trzech godzinach on mówi, o, już późno zrobiło, muszę iść. Wyszedł do przedpokoju, założył kurtkę, buty, a mi z tyłu głowy taki dzwon, po coś tu przyszedł. W końcu nie wytrzymałem, jak już dotykał klamki, ale Wojtek, ale po co przyszedłeś? A on mówi, no tak... Do was. Byłem sparaliżowany. Bo krótko po tym, jak się przeprowadziłem z Warszawy do Krakowa. Później zacząłem wszystko rozumieć, bo miałem samochód do zarejestrowania, poszedłem do Urzędu Miejskiego, złożyłem dokumenty. Mają taką instytucję, dziennik podawczy. Specjalną. Się pytam tej pani, kiedy to będzie załatwione. Ona mówi, będzie. Po prostu. I tak parę rzeczy. I po jakimś czasie już zaakceptowałem Kraków. Później jak wróciłem do Warszawy, to nie mogłem Warszawy zaakceptować. Nagle zobaczyłem, że tu nie ma restauracji, jak tam są. Teraz już są, teraz już się zmieniło. Ale wtedy, 13 lat temu, widziałem kontrast, a jak nawet były, to były strasznie drogie. Więc co te restauracje zrobione chyba tylko dla biznesmenów podpisujących kontrakty? Dla normalnych ludzi nie ma restauracji w tym mieście. Teraz już się zrobiły. Ale my jako narodzone dzieci Boże, my musimy się zatrzymać w domach ludzi. Sami się musimy zatrzymać. Na tym polega poszerzenie serca. Nie możemy wpadać do ludzi, żeby ich poczęstować miłością albo wziąć miłość. To jest po prostu nieporozumienie. W Dziejach Apostolskich apostołowie naśladowali Jezusa i głosili Słowo Pańskie Jemu i wszystkim, którzy byli w Jego domu. Wiecie, że przez 200 lat po zesłaniu Ducha Świętego Boży ludzie spotykali się tylko w domach? Nie ma świadectw o żadnych budynkach o charakterze takim przeznaczonym dla kościoła. Z drugiej strony były to duże domy, bo czasami to były takie całe domostwa, gdzie mieszkało wielu ludzi. Tak jak w Ugandzie widziałem, jak byłem tam, w każdym domu mieszka po 10-15 osób. Rodziny całe mieszkają sobą, to też było trochę tak, więc to troszkę było inaczej. Ale w domu było głoszone słowo. Później jest napisane, i wprowadził ich do swego domu, zostawił stół i weseli się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. To się właśnie w ten sposób działo. I ostatni werset na dzisiaj. Mam przygotowane też ciasto dla wszystkich, także bardzo proszę, żebyście nie wychodzili po spotkaniu, tylko przeszli tam do tej drugiej sali i mam dla wszystkich ciasto. Ostatni werset na koniec tego kazania. To jest też obietnica, która była dana akurat Izaakowi, synowi Abrahama. Rozmnożę potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i dam potomstwu temu wszystkie te kraje, a wszystkie narody ziemi będą błogosławione przez potomstwo twoje. Zawsze było Bożym pragnieniem objęcie całej ziemi, wszystkich ludzi swoim planem. My dzisiaj tutaj jesteśmy ograniczeni do pewnych granic. Ta główna granica przebiega w naszych sercach, bo foteli jeszcze troszeczkę mamy. Moglibyśmy je zapełnić, gdybyśmy rano w niedzielę obdzwaniali tych, których dzisiaj tutaj nie ma. Bo jest 120 osób, a krzeseł jest tylko 110. Więc już mamy za mało miejsca. Wiecie, ale to nie o to chodzi. Tak? Musimy poszerzyć nasze serca. To jest miejsce, do którego Bóg nas wzywa. Myślę, że to słowo będę kontynuował jeszcze. Czytam fajną książkę na temat rozwoju Kościoła. Autor tej książki stawia tezę. Będziemy jutro o tym rozmawiać na spotkaniu dla liderów grup domowych. Zapraszam Cię już jutro. Że kościoły nieświadomie i nie ze złej woli same sabotują swój wzrost. Ponieważ czujemy się fajnie, czujemy się przyjęci, mamy przyjaciół, przyjaciele obdarzają nas swoją miłością. Wiecie, i nic tak nie powstrzymuje wzrostu jak komfort i świadomość tego, że wszystko jest ok. Ale Boże wezwanie jest inne. Boże wezwanie jest rozszerz swoje serce. Sięgnij dalej. Zobacz, do czego Bóg Cię powołuje. Apostoł Paweł mówi, rozszerzcie serca swoje i zobaczcie wszystkich ludzi, którzy są wokół nas. Wiecie, niektórzy z nas są bardzo krótko zbawieni. Rok, niecały rok, niektórzy 2 lata. I powiem Ci, zobacz na swoje życie, zobacz, jak wygląda Twoje życie, zobacz, jak bardzo Bóg Cię obdarzył swoją miłością i swoją łaską. Ludzie, którzy są wokół Ciebie, nie mają do tego dostępu. I jest tylko jeden powód. Twoje serce, które nie ma potrzeby wypełnić się tymi ludźmi, którzy dzisiaj jeszcze Boga nie znają. Amen? Także wiesz. Zapraszaj do domu. Idź do domów. Rozmawiaj. Zbliż się. Wszystko w jednym kontekście, żeby okazać więcej miłości, wyrozumiałości, cierpliwości, współczucia. I na tym poszerzonym sercu wzrosną słowa, które wyjdą z Twoich ust i które będą ratunkiem dla tych ludzi. Amen?
Amen.
Podobało Wam się to, co mówię?
Amen.
Tak? To źle znowu. Nie, dobrze mówicie. Podobało się, dobrze. Cieszę się. Ale poszerzmy nasze serca. Amen? I nawet jak się podobało, to niech to słowo będzie dla Ciebie dyskomfortowe. Niekomfortowe. Niech po prostu zobacz, że po prostu jest wiele ludzi, którym możesz pomóc, którzy nie są w tak szczęśliwym miejscu, w jakim ty jesteś. Amen. I to będzie dla ciebie droga do nowych rzeczy. Amen. Powstańmy wszyscy.